naszym gościem na początek w Kurierze w samo południe, Jan Wójcik, Euroislam, Układ Sił. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
No to jaka jest prawda o polskiej migracji? Kto ma, a kto nie ma kontroli nad polskimi granicami? Kto jest hipokrytą, kto kłamie, a kto mówi prawdę niezmiennie w kwestii migracji do Polski?
Myślę, że prawda o polskiej polityce migracyjnej jest taka, że no w tej chwili nie mamy jakiegoś planu, przynajmniej nie słyszymy jako społeczeństwo o żadnym planie polityki migracyjnej takiej, która by dotyczyła zwłaszcza krajów, które no, wobec których Polacy, ale też i rządzący różnych partii i opozycja również wyrażali swoje obiekcje, tak? No bo wczoraj słyszeliśmy byłego premiera Donalda Tuska wyrażające obiekcje wobec państw muzułmańskich. Z drugiej strony premier Morawiecki również mówi o tego, że nie dopuścimy do tego, co się dzieje we Francji, mając, jakby tutaj pokazując no, te zamieszki, które są też przez tych imigrantów, głównie z tych państw wywoływane. No i teraz wygląda to tak, że z jednej strony mówimy tutaj o ochronie granic i niezgodzie na tą relokację, gdzie nie ma tej przymusowej relokacji, możemy za nią zapłacić, a koszty imigracji będą rosły. I właściwie tak naprawdę powinniśmy się skupić tylko na tym, żeby Unia zadbała i Polska też o sprawną deportację tych imigrantów nielegalnych. A z drugiej strony przyjmujemy jednak coraz więcej tych imigrantów legalnych z tych państw i może tak brak danych i w sieci krążą różne rzeczy, ale Urząd do Spraw Cudzoziemców podaje, że tak naprawdę pomiędzy 2015 a 2023 rokiem liczba osób, które posiadają prawo legalnego pobytu z tych państw muzułmańskich, nazwijmy to, czyli tam, gdzie jest większość muzułmańska, wzrosła ponad czterokrotnie, z 9 do 43 tysięcy osób. To są osoby, które mają pobyt stały, najwięcej pobyt czasowy i ochronę międzynarodową, a najwięcej jest tych, którzy mają pobyt czasowy. No i teraz no jest pytanie, czy my tą politykę chcemy kontynuować, a jeśli chcemy kontynuować, bo rynek pracy taki, jaki jest, no to wymaga pracowników, a z drugiej strony z tego, co słyszę na przykład ze Związku Pracodawców Polskich, nie ma już tylu pracowników z Ukrainy, wiadomo, wojna czy z Białorusi, to szukamy innych, ale w takim razie pytanie, co zrobimy, nawet jeżeli będziemy ściągać, co zrobimy, żeby nie powstały te sytuacje, z którymi zmaga się Zachód. Więc tak naprawdę o tym powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, kto tutaj będzie tym największym szeryfem na tym podwórku.
Prawo i Sprawiedliwość, bo to ta partia rządzi w Polsce od 8 lat. Tu jest element hipokryzji. Jak wygląda ta polityka? No, powiedzieliśmy, że jej nie ma, no, ale to praktyka. Jak wygląda ta praktyka migracyjna? Na ile to są ludzie, którzy się przyjeżdżają i odjeżdżają? Na ile są weryfikowani? Co możemy powiedzieć o sprawności tego systemu, kto do Polski przyjeżdża, kto utrzymuje możliwość czasowego albo stałego pobytu?
Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim nie ma takiej jakiejś kontroli. Oczywiście większość osób jest na pobycie czasowym. Ludzie przyjeżdżają, składając wnioski, zresztą pracodawcy występują o wnioski na zatrudnienie pracownika, potem są sprawdzane wizy i te wizy jakby wystawiane są już konkretnemu pracownikowi, który chce przyjechać do Polski. Jeżeli on przyjeżdża tutaj, no to tutaj już ma prawo zatrudnienia i może na takiej wizie do roku być, potem występuje ten pobyt czasowy, no więc jakby widać, ta liczba rośnie. Więc teraz jest pytanie, już nie o to chodzi, czy my kogoś sprawdzamy, bo to też jest ciężko sprawdzić, czasami ludzie radykalizują się, będąc tu na miejscu, tylko pytanie, jaką my mamy dalej wobec tego politykę. No to oczywiście to jest część osób, którzy pracują, część osób, którzy studiują w szkołach. No to trzeba wszystko jakby oddzielnie zbadać. Na przykład weźmy Turcję, która jest w tej chwili jakby największy udział, 18% tych imigrantów z krajów muzułmańskich to są Turcy, prawie 8 tysięcy osób już na pobycie czasowym, czyli już tak dalsza faza. I no, jak widzieliśmy na przykład ostatnie głosowania w maju, no to Turcy opowiadali, którzy są w Polsce, w większości opowiadali się za świeckim kandydatem, za państwem przeciwko autokracji, przeciwko islamizmowi, można powiedzieć, głosowali w wyborach majowych, więc można powiedzieć, że no właściwie mogą dobrze rokować tę integrację w Polsce. Więc no to jest pytanie, mamy bardzo dużo różnych strumieni z krajów. Tak naprawdę 15 krajów tworzy 85% tych imigrantów. No i pytanie, co dalej? Jakie polityki z tym związane? No bo jeżeli patrzymy się na Zachód, gdzie myślano, że przyjadą gastarbeiterzy, sobie pojadą i nie będzie problemów, to jednak tak się nie stało, więc powinniśmy jakieś polityki wprowadzać i no, rozmawiać na ten temat. Natomiast brakuje tej rozmowy cały czas.
I ta rozmowa jest trudna, bo jest politycznie bardzo kosztowna. Kiedyś, już dawno temu się o tym przekonał jeden z ministrów z Prawa i Sprawiedliwości, który właśnie powiedział, że Polska będzie musiała migrantów wpuszczać i potrzebuje polityki migracyjnej. Przestał być wiceministrem rozwoju wówczas, a teraz sytuacja jest jeszcze bardziej napięta, ale sam dyskurs mnie interesuje, że w zasadzie w Polsce nawet lewica nie jest gotowa specjalnie bronić społeczeństwa otwartego, bronić tego, żeby wpuszczać jak najwięcej migrantów, bo to ubogaci nas kulturowo. Jak to jest? To jest jakaś taktyka? Czy jak to w ogóle zrozumieć, że w Polsce jest tak specyficzne miejsce na mapie Europy, że Donald Tusk, już o tym nie będę wspominał, który w zasadzie no, o włos tylko jest od tego, żeby powiedzieć Polska dla Polaków i pod takim hasłem iść do wyborów. No, to są szczere deklaracje? Czy jesteśmy wyjątkowym krajem w Europie? Czy to jest jakaś wyborcza mimikra?
No, nawet jeżeli analizujemy polityków, no to zastanawiamy się, czy to jest udawane, czy szczere, to i tak wynika z tego, że musi odpowiedzieć na potrzeby społeczne, tak? Że dostosować się do poglądów społecznych, żeby wygrać wybory. Więc właściwie czy to ma znaczenie? W tym sensie może do oceny polityka ma. No Donald Tusk miał różne wypowiedzi, ja pamiętam i wypowiedzi takie, które zachęcał do przyjmowania imigrantów czy uchodźców wtedy, kiedy była kwestia relokacji, ale z drugiej strony też w tym kryzysie w 2015 roku mówił, że jeżeli ktokolwiek obiecuje otwarte drzwi, to jest cyniczny, ponieważ no, Europa nie jest w stanie przyjąć wszystkich. Więc jakby były takie i takie wypowiedzi. Nie? Pytanie to zawsze jest później po polityce, jaką ktoś prowadzi i na tym poziomie można oceniać. No i w tym momencie z jednej strony tu mógłbym ocenić również obecny rząd w tej chwili, tak? Czyli rząd, który deklaruje oficjalnie, że nie chce polityki imigracyjnej. Mówi teraz o nielegalnej, ale nawiązuje też do zdarzeń, które no, są problemy, są przyczyną w polityce, raczej w imigracji legalnej, a jednocześnie ci ludzie legalnie przyjeżdżają. No i pytanie jest o dyskusję. Lewica, no nie, z jednej strony mówi otwarta, ale widziałem chyba posłankę lewicy, panią Żukowską, mówiącą o tym, że no nie chce, żeby sprowadzać tutaj klany, żeby nie było łączenia rodzin. No więc jak na lewicę na zachodzie, to za taki komentarz tam by została oskarżona o rasizm, no bo kim ona jest, żeby decydować, jak ludzie mają żyć w swoich rodzinach. Więc tak, Polska jest bardziej sceptycznie nastawiona, dlatego że mamy praktycznie ten zapóźnienie wynikające z bycia w obozie komunistycznym, no i te imigracje docierają do nas później, patrzymy, co się dzieje na Zachodzie, chcielibyśmy pewnych rzeczy uniknąć. Z drugiej strony oczywiście chcemy, żeby kraj się rozwijał i gospodarka się rozwijała, więc widzimy tą konieczność ściągania imigrantów, no ale teraz stoimy przed rzetelną debatą i powinniśmy tę debatę przeprowadzić. Przede wszystkim to, czego my chcemy i jak to robić. Mamy też wzorce z Zachodu, o których możemy dyskutować i patrzeć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. No tego nie ma. I to jest problem.
Panie redaktorze, to jeszcze spójrzmy na ten element, który stał się także przedmiotem polskiej kampanii wyborczej, czyli sytuacja we Francji, już nie tylko we Francji, bo i w Belgii, i w Szwajcarii. Donald Tusk, już przeze mnie wspomniany, rozpoczyna swoje wczorajsze nagranie od tego, czy chcemy, żeby było w Polsce tak jak we Francji. Co się właściwie wydarzyło we Francji? Zamieszki, które były, przeszły i gdzieś tam się tylko będą do odnalezienia w archiwach mediów francuskich i europejskich, czy jednak pewne wydarzenie formacyjne, czy pewien punkt zwrotny, który jednak będzie wpływał dalej na politykę migracyjną, ale też na nastawienie przedmieść do państwa francuskiego?
Po pierwsze, no, zamieszki tutaj każdy próbuje ocenić z różnej perspektywy. każdy, kto ma młotek, szuka tego gwoździa, żeby wbić. I jedni po prostu widzą w tym brutalność policji, tylko inni widzą tylko islam, który dominuje w tych przedmieściach. Stany Zjednoczone patrzą się na Francję, mówią, że to jest ich moment George'a Floyd'a i Black Lives Matter. Ale tak naprawdę no, to są mieszane kwestie, z jednej strony wykluczenia społecznego, z drugiej strony też niechęci do integracji części tych społeczeństw, z trzeciej ostatnich problemów ekonomicznych. Czy to będzie miało formacyjny taki skutek? Jeżeli popatrzymy na rok 2005 z tymi zamieszkami, no, to one się w coś takiego nie przekształciły. Oczywiście powiększyła się pewna przepaść. Z drugiej strony doszli do władzy bardziej politycy, bardziej prawicowi. Pamiętam, że Nicolas Sarkozy wypłynął też po tych zamieszkach bardziej. No i mamy w tej chwili, no prawdopodobnie też będzie jeszcze większy odchył prawicowy w samej Francji. Natomiast czy na przedmieściach powstanie jeszcze większy żal? No prawdopodobnie tak. No, z drugiej strony próbowano tutaj jakby ograniczać interwencję właśnie policji, żeby już tego nie napędzać. Liczono na to, że te zamieszki same się wygaszą. Wydaje się, że się same wygaszają w 2005 roku, z tego co pamiętam. Po 3 tygodniach zamieszek Jacques Chirac wprowadził godzinę policyjną na terenie całego kraju, żeby to w ogóle zdławić. Więc tu na razie wydaje się mocniej, ale nie sądzę, że to się przełoży na, że to będzie jakiś punkt zwrotny. Po prostu we Francji cały czas trwa to przepychanie. Od 2020 roku prezydent Macron ogłosił strategię odbijania przedmieść dla Republiki, no i jak widać, ta strategia niezbyt wychodzi. I to jest, no to jest poważny problem dla Francji, dlatego że te przedmieścia, niektóre dzielnice mają coraz większy odsetek ludzi pochodzenia imigranckiego z tłem imigracyjnym. Jeśli już się patrzy na statystyki dzieci imigrantów spoza Europy, to są dzielnice, gdzie jest ich 60-70%. I często jest też taki, o tym zapominamy, że często najbardziej doświadczonymi przez te kwestie wykluczenia i te kwestie tego, że te dzielnice nie są częścią Republiki, są ludzie mieszkający tam. Pamiętam z roku 2020-2021 śmierć chłopca z Wybrzeża Kości Słoniowej, chodził do szkoły, do kółka filmowego kręcił tam film o historii Bordeaux. No ale stał nie w tym miejscu pod blokiem, dwa gangi walczyły gdzieś ze sobą i zginął od kuli maszynowej. To była chyba jedna z pierwszych przypadków użycia takiego karabinu automatycznego w tych zamieszkach, w tych różnych walkach pomiędzy dzielnicami. Więc tak naprawdę jeżeli cokolwiek Francja robi w tym kierunku, no to nie robi tylko dla samych Francuzów, ale również powinna mieć na uwadze, że robi to dla tych ludzi z przedmieść.
To jest też pytanie, jak ci ludzie z przedmieści, kim właściwie są i jakie taktyki stosują, bo pojawiły się analizy, że te protesty no, różniły się od poprzednich pod względem zorganizowania, że pojawiły się jakieś grupy, które działały niestandardowo, znacznie bardziej profesjonalnie niż to zwykło być przy takich spontanicznych zamieszkach, które się kierowały, robiły w jednym miejscu burdę, żeby dojść potem gdzie indziej, że coś się zmieniło na tych przedmieściach. Niektórzy widzą tutaj rękę rosyjską, inni widzą tutaj po prostu organizację przedmieść w walce z Republiką. Pod tym względem to były nowe, no to była jakaś nowa jakość w cudzysłowie w tych protestach?
Tak, to była nowa jakość. Nie wiemy, skąd ona się wzięła. Tak jak tutaj pan wspomniał, jedni widzą właśnie Rosję, inni widzą z tyłu jakieś samoorganizowanie się. Mogą to też być po prostu gangi przestępcze, które potrafią wykorzystać internet do tego, żeby właśnie zorganizować się, uderzyć w jednym miejscu, odwrócić uwagę. Ale też pojawiła się też w ostatnich dniach informacja o lewicowym, anarchistycznym czarnym bloku, który nawiązał dużo kontaktów na przedmieściach właśnie z imigrantami, który wykorzystuje to całe zamieszanie do takiego podpalania Francji, no, do takiej anarchistycznej, lewicowej rewolty. Więc tutaj mamy do czynienia z całym miksem, dlatego też mówię, że nie można patrzeć na to tylko właśnie z punktu widzenia tego, że właśnie mam ten młotek i tutaj widzę wszędzie tego gwoździa. Nie? Mamy po prostu różne przyczyny i to jest coraz trudniejsze do rozplątania.
I teraz pytanie, jak to wpłynie na krajobraz Francji. To jest tak, że w tej chwili te zamieszki, no nie pierwsze, tak, będą jakoś, ale może w takim momencie kluczowym, że mieliśmy takie badania, 70% Francuzów chciało użycia wojska w tym wypadku, że nagle te przedmieścia stają się coraz bardziej obce. Jak to może dla samego społeczeństwa francuskiego rezonować?
Tutaj mi jest ciężko powiedzieć. No, jakby nie podejmuję się jakiejś takiej prognozy. Na pewno powstanie większa nieufność, większa ostrożność wobec przedmieść. To już mieliśmy we wcześniejszych jakby, no to narastało we wcześniejszych latach, tak, gdzie widać było czasami też taką ewidentnie manifestowaną wrogość, a także w ogóle no, teledyski różnych raperów pokazywały tutaj kultury, która jest tam gdzieś mocno osadzona w przedmieściach, pokazywały przywiązanie ich bardziej do krajów pochodzenia, manifestowanie tych flag krajów pochodzenia niż przywiązanie do samej Francji. Więc no ale tak, takich w tej chwili wniosków, do czego to będzie prowadziło, to ja nie podejmuję się tych jakby określić.
A sama społeczność muzułmańska, jak na to patrzyła, czy możemy, czy jesteśmy w stanie już opisać, jak sami migranci opisywali te zamieszki z nadzieją, z obawą? Jak ta sytuacja była przyjmowana przez tych, w imieniu których przynajmniej formalnie te zamieszki były prowadzone?
Oczywiście ta grupa, nazwijmy tych takich islamistów, czyli tych, którzy wykorzystują islam politycznie, bardzo patrzyła się na to, próbowała ubrać to właśnie w te szaty, że to jest właśnie skutek francuskiego systemowego rasizmu i podłączała pod to zaraz zakaz noszenia burki, że to też powoduje niechęć imigrantów do kraju, cała w ogóle polityka sprzeciwiająca się noszeniu chust w szkole i ostatnia polityka przeciwko separatyzmowi prowadzona właśnie przez prezydenta Macrona. To ugrupowania islamistyczne podkreślały głównie ten aspekt, jakby starając się ubrać te zamieszki w kontekst ich walki o większe rozpoznanie, większe uznanie czy promowanie takiego islamu politycznego we Francji. Z drugiej strony też z taką nowością było widać w ilość tych wśród osób plądrujących i atakujących było też duża część, większa odsetek kobiet. Część kobiet nosiła chusty, więc to było to coś jakieś dość dziwne, że muzułmanie tam no, kradli po prostu, co część, jakby się spytali któregokolwiek imama, no to jednak kradzież nie jest zalecana przez islam, no ale wiadomo, ludzie są ludźmi. Oczywiście pojawiały się też te, w niektórych filmikach, tak widzieliśmy tych protestach, że niektórzy krzyczeli Allah Akbar, czyli ten Bóg jest wielki i też ubierali to w jakiś ten swój bunt religijny, ale w większości to wydaje mi się, to miało podłoże bardziej takiego ekonomiczne, buntu, poczucia wykluczenia, no i te różnice pomiędzy migrantami z przedmieść, a Francją, policją, która ich traktuje według nich niesprawiedliwie.
I to jest też taki element tego sporu, który będzie narastał, o czym mówił Jan Wójcik, redaktor związany, analityk z portalem Euroislam i z układem sił. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.